To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Hydrz, hydrz, hydrz.
Migawka. Magazyn o fotografii.
Andrzej Kutys, dzień dobry, witam bardzo gorąco i serdecznie. Zapraszam na migawkę w niedzielę 24 kwietnia, przynajmniej wtedy premiera tej audycji. Oczywiście nie wiem, kiedy jej słuchacie i w jakim miejscu. Cieszę się, że piszą do mnie osoby z różnych stron kraju. Bardzo mi miło. Fajnie wiedzieć, że to, co robię, komuś pomaga w jego bądź jej fotograficznej pasji. No a teraz już zaczynamy audycję. Oczywiście o plenerze będziemy mówili w przyszłym tygodniu. Już teraz zapraszam tych, którzy na nasze spotkanie pod siekierkami dotarli, żeby wysyłać zdjęcia do przyszłego piątku, bo to mi ułatwia życie. Później przygotowuję galerię, to też chwilę trwa, tych kadrów jest całkiem sporo. Przygotowuję w piątek galerię, ją publikuję i opowiadam oczywiście o zdjęciach tych wybranych, które do mnie przesyłacie. Także zapraszam, polecam, żeby to zrobić do przyszłego piątku. Oczywiście już myślę nad kolejnym plenerem, bo cały czas pamiętam, że jeden jest w plecy. Ale spokojnie, nic się nie zmarnuję. Zapraszam jak zawsze wszystkich, niezależnie od sprzętu i umiejętności. Jeżeli nawet nie odważyliście się teraz, to mam nadzieję, że uda się na przykład w przyszłym miesiącu. I oczywiście serdecznie dziękuję tym, którzy wstali na świt. Oj, to nie było łatwe, wiem co mówię, ale się udało. Cieszę się z tego bardzo. A teraz już czas na pierwszy temat w migawce. To będzie rozmowa, przy czym przyznam szczerze, nie ja tę rozmowę przeprowadziłem, bo jak być może pamiętacie, zapowiadałem całkiem niedawno targi fotograficzne w Łodzi, targi fotowideo. No, mówiłem uczciwie, że się tam nie wybieram, ale jakbyście mieli jakieś wrażenia, ciekawostki, to możecie się z nimi ze mną podzielić. No i tak się zdarzyło, że Ryszard Filipowicz, dyrektor kreatywnej agencji Oskar Wegner i szczeciński fotografik, który za jakiś czas zresztą pojawia się w migawce, akurat na tych targach był. No, że mamy teraz nowoczesność w domu i w zagrodzie, czyli, nie wiem, smartfony, dyktafony i różne wszystkie tego typu fajne urządzenia, którymi można zarejestrować dźwięk, no to idealnie się złożyło, że panowie, czyli Ryszard Filipowicz, spotkał się z Tomaszem Tomaszewskim. Tak, tak, z tym Tomaszem Tomaszewskim. Tomasz Tomaszewski co roku na tych targach w Łodzi występuje, bo to nie tylko możliwość oglądania sprzętu, foto, wideo, różnych akcesoriów, aparatów, ale także i może przede wszystkim spotkania z bardzo ciekawymi twórcami, także z Tomaszem Tomaszewskim. To tak troszkę jakbyście tam byli, bo Tomasz Tomaszewski opowiada o tym właśnie, co się wydarzyło na tym wykładzie.
Dla mnie to jest bodajże chyba już piąte spotkanie tutaj w ramach tych targów, które są dość niezwykłym wydarzeniem. Co prawda one są poświęcone technice, która mnie jakoś tak specjalnie nie interesuje, ale przy okazji tych właśnie technicznych rozmów jest tutaj zawsze taka mała enklawa, w której można porozmawiać o fotografii, o obrazie, o sposobie obrazowania w ogóle świata, również i o tej technologii, jaki ona ma wpływ na to, jak my postrzegamy tę rzeczywistość, w której się obracamy i poruszamy. Kłopot dla mnie głównie dzisiaj polegał na tym, że ponieważ to było czwarte nasze, czy piąte już chyba spotkanie, na które też przychodzą osoby rok wcześniej będące i dwa lata wcześniej, zawsze zależy mi na tym, żeby o czymś nowym spróbować im powiedzieć i pomyślałem, że spróbuję ich przekonać, może namówić też do fotografowania Polski, ich kraju, do czego sam mam głębokie przekonanie. I to godzinne spotkanie właśnie było temu poświęcone. Otóż przytoczyłem kilka argumentów. Po pierwsze, my widzimy tylko to, na co patrzymy, a więc patrzenie jest kwestią wyboru, jakiego dokonujemy. Z badań, do jakich mamy dojście, wynika, że właściwie widzimy tylko to, na czym się znamy, czemu potrafimy przyporządkować znaczenie i czemu potrafimy przyporządkować słowa, określenia. A więc zajmowanie się egzotyką, rzeczami, o których mamy dość blade pojęcie, bardzo powierzchowne, prowadzi do tego, że te nasze fotografie również będą refleksją właśnie tego naszego bardzo powierzchownego oglądu. Raczej należy się skupiać na rzeczach, o których mamy wiedzę, prawda? Zapewne wiedzę znacznie głębszą niż na temat Indii mamy o naszym własnym kraju, o Polsce. do tego wszystkiego wydaje mi się, że Polska po prostu zasługuje na to, żeby została dobrze sfotografowana. Nie w postaci pojedynczych zdjęć, których jest bardzo dużo. No, znam masę wspaniałych, intrygujących, nowoczesnych fotografii, które nawet niosą w sobie dość istotną treść, ale to są po prostu pojedyncze zdjęcia. Ja tutaj próbowałem fotografów namówić na to, żeby się zajęli czymś dłużej. Uważam bowiem, że rzeczy ciekawe są jedynie te, które są odpowiednio głębokie, pogłębione, a więc takie, które muszą trwać, żeby w ogóle mogły zaistnieć. Mówiłem również o tym, że Polska zasługuje na to, bo jest krajem niezwykłym. Ja obejrzałem 68 krajów na naszej planecie, mniej więcej orientuję się, jak to przez twórcę wszystko zostało wymyślone i na tym szerokim jakby obrazie Polska jawi mi się jako miejsce szczególne. Oczywiście można mieć wiele zastrzeżeń, poziom, prawda, naiwności czy wręcz głupoty, z jaką mamy do czynienia, może kogoś dotykać i obrażać. Może ktoś uważać, że te pejzaże nie przypominają Wielkiego Kanionu Colorado, prawda, ze Stanów Zjednoczonych, ale mamy całą masę wspaniałych, nieodkrytych rzeczy i też takich niedocenianych. Wydaje mi się, że Polska jest miejscem naprawdę no, niezwykłym. Tu nawet ptasia grypa nie chciała się specjalnie przyjąć. Nie poświęciliśmy też dużo istnień ludzkich, żeby zmienić system na ten, w którym dzisiaj, prawda, funkcjonujemy. Więc generalnie ona zasługuje na to, żeby była uczciwie, rzetelnie, mądrze, głęboko pokazana. Ja fotografuję Polskę od mniej więcej 6 lat. Zrobiłem 4 takie duże eseje fotograficzne. Każdemu z nich poświęciłem przynajmniej 1,5 roku pracy. I nie ukrywam, że to robię głównie ze względu na moich wnuków. Dawniej 2, a teraz jestem już szczęśliwym dziadkiem 3 wnuków i nawet założyłem Stowarzyszenie Świadomego Dziadostwa. I na wszelki wypadek zrobiłem się jego prezesem, żeby nie było niepotrzebnych dyskusji na ten temat, kto ma przewodniczyć tej paradzie. I zawsze myślałem o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy ci chłopcy dojrzeją i zapytają mnie: dziadziu, a jak wyglądał kraj, w którego my jesteśmy, kiedy my się rodziliśmy i co ja bym wtedy miał do pokazania. Jest bardzo mało takich materiałów, które można użyć jako ilustracji tych źródeł, prawda, tych korzeni, miejsca, w których ci malcy rodzili się, więc ja to tak naprawdę nie ukrywam, że robię te fotografie o Polsce, myśląc o tych chłopcach dojrzewających, ale przecież większość z nas będzie miała dzieci, ma dzieci, będzie miała wnuki i zapewne na takie pytania też natrafimy, więc chociażby z tego powodu warto to zrobić. Ja zresztą uważam, że człowiek, który nie zna swoich korzeni, nie ma świadomości jakby miejsca, z którego pochodzi, będzie większość swojego życia pęknięty, nieszczęśliwy. Dobrze jest znać po prostu te własne korzenie, prawda? Już nie mówiąc o tym, że trzeba znać historię, żeby nie popełniać błędów, nie zaczynać tego wszystkiego od początku. Więc to były takie argumenty, których używałem i też mówiłem, jaka jest sytuacja w ogóle z fotografią dzisiaj, że stosunkowo dużo już zostało pokazane, więc żebyśmy nie koncentrowali się tylko i wyłącznie na tym aspekcie pokazywania, żebyśmy zadbali o pewną tajemnicę wizualną, o jakąś metaforę, ale również nie zapominali o tym, że tylko i wyłącznie wizualne doświadczenie jest takim krótkotrwałym doświadczeniem, że ono nie zostawia w nas specjalnie interesującego osadu, czyli że fotografia, żeby była rozpoznana przez odbiorcę jako ciekawa, musi też nieść w sobie treść, musi zawierać emocje. Emocje, które fotograf obserwował, albo może emocje, które sam czuł, kiedy robił to zdjęcie. Że powinna taka fotografia być metaforyczna i mieć jakąś wizualną tajemnicę, żeby nie była taka zbyt dosłowna. I na samym końcu to wszystko powinno być zamknięte w jakiejś wspaniałej, nienagannej formie, która wyróżnia amatora, osobę nieświadomą, która tak bezrefleksyjnie naciska na migawkę aparatu, od osoby, która używa aparatu do wyrażenia jakby swojej twórczej, nie chcę powiedzieć artystycznej, ale twórczej wizji. Bo przecież po to, do tego służy ta fotografia. Ona zajmowała się do niedawna i mam nadzieję, że będzie się jeszcze przez najbliższe lata zajmowała tym, żeby nam pokazywać, żeby nas informować, ale również wzbudzać pożądanie na przykład. I do tego jest, no, wydaje mi się, że nienaganna forma jest to zupełna podstawa. Ona oczywiście nie powinna nigdy osiągnąć tego priorytetu. Forma zawsze po treści powinna podążać, ale nie można jej lekceważyć. Dzisiaj młode pokolenie nie przywiązuje do formy dużej wagi, raczej kompromituje takie podejście i tę dbałość. Uważam to za jakiś taki chwilowy kaprys. Mam nadzieję, że to minie. Może wynika to po prostu z tego, że przyłapanie świata w jego uprzywilejowanym momencie i zamknięcie tego momentu w nienaganną formę jest ogromnym wyzwaniem. Ale też zwracałem uwagę na to, żeby stawiać sobie poprzeczkę wyżej niż niżej, żeby raczej nie płynąć w tej rzece z milionem innych, którzy robią rzeczy byle jakie, tylko raczej wyjść na brzeg, docenić to, że prawda, płynęliśmy bezpiecznie z milionem innych ludzi kanałem w jedną stronę, zanegować to i pójść taką ścieżką, którą się założy samemu, prawda? Wtedy mamy szansę na to, żeby zaoferować coś oryginalnego, a nie powielać to, co robią inni. W fotografii jest to dość istotne, a dzisiaj poszukiwanie w stylu stało się niemalże kwestią religijną. No, wszyscy poszukują tego stylu. Wydaje mi się, że znacznie łatwiej jest znaleźć swój własny styl, jeśli patrzy się na rzeczy, na których człowiek się zna, które potrafi mądrze rozpoznać. A takie dotyczą miejsca, w którym się urodziło. No, jeśli ktoś nie ma pojęcia o tym, czym jest sanskryt, to jego zdjęcia z Indii będą bardzo prostą, powierzchowną obserwacją. On będzie reagował na kolor, na krzyki ulicy i nic poza tym. No, to po prostu nie będzie żadnym ciekawym doświadczeniem, powierzchowna obserwacja. Wydaje mi się, że mówiąc najprościej, no wiedza pozwala zobaczyć, więc jeśli posiadamy ją, to możemy zaoferować obraz znacznie bardziej skomplikowany, znacznie bardziej wyrafinowany, głębszy i mądrzejszy. Także tym się tutaj zajmowaliśmy przez ostatnią godzinę i nikt we mnie nie rzucił żadnym ostrym narzędziem. Przeżyłem to i nawet wiele osób widziałem, że miało uśmiech na twarzy, więc jakoś to cierpliwie zniosły.
Przypomnę, że słuchamy tego, co Tomasz Tomaszewski opowiadał w rozmowie z Ryszardem Filipowiczem, szczecińskim fotografikiem, który udostępnił mi to nagranie. Bardzo się z tego cieszę. Była także poruszona kwestia sprzętu.
Mówiliśmy o tym, że dzisiaj fotografia traci te znamiona rzeczy, że staje się właściwie bardziej zajęciem dostępnym dla każdego. Obserwujemy tysiące ludzi z aparatami telefonicznymi, które używane są jako aparaty. Nie podoba mi się to zjawisko, muszę przyznać, ponieważ są to przedmioty, którymi nie można niczego skontrolować. Dzisiejsza technologia oferuje nam po prostu sprzęt nadzwyczajnej jakości. Ja przez ostatnie tam 4 czy 5 lat używam sprzętu firmy, która do niedawna była kojarzona z produktami telewizją na przykład, telewizorami. Dzisiaj wyprodukowali moim zdaniem po prostu najlepsze aparaty na świecie, ponieważ jest to firma elektroniczna, a przecież czym jest dzisiejszy aparat, jak nie elektroniką? No do mechanika z zepsutym nowoczesnym aparatem nie pójdziemy, raczej do Zurtu się udamy, tam gdzie te telewizory są reperowane. Więc ta firma Sony, o której tutaj myślę, wyprodukowała malusieńkie, nieinwazyjne aparaty o tak niewyobrażalnej jakości, że muszę przyznać, że to stanowi zaczyna być to dla mnie problemem. One po prostu rejestrują zbyt dużo i jakby odbierają fotografii tę jej unikalną tajemnicę, że pewne części obrazu są trudne do rozszyfrowania, że przez niedoskonałość tworzymy rodzaj pewnej wizualnej intrygi. Dzisiaj po prostu rozpiętość tonalna matrycy w tym aparacie, który ja używam, to jest 9 przysłon, czyli widać wszystko, co jest w cieniu i widać jeszcze więcej, co jest w światłach. Po prostu widać wszystko albo nawet trochę jeszcze więcej niż wszystko. ale są to aparaty maleńkie, nieinwazyjne. Człowiek, który z takim aparatem pojawia się, wygląda na amatora i nikomu do głowy nie przyjdzie, że takim aparatem można w ogóle coś zrobić poważnego, czyli na przykład krzywdę jakąś, prawda? Patrzą na mnie, myślą sobie, okej, to miły człowiek, jeszcze jeden, któremu w życiu się nie udało, jest takim małym aparacikiem zupełnie amatorskim, wygląda przyzwoicie, nie ma powodu, żeby mu odmówić i dzięki temu ja mogę zrobić zdjęcia, które mają charakter niezwykle intymny, ponieważ przedmiot, którego używam, nie straszy. Dawniej, kiedy miałem wielkie lustrzanki w ręku, mężczyzna z takim przedmiotem pojawiający się był zaproszeniem do dużych problemów, ale dzisiaj mało komu przychodzi do głowy, że ja mogę zrobić coś nieeleganckiego, mając w ręku aparat firmy Sony. Jeszcze w dodatku takie Sony, no przecież to nie może być żaden zawodowy fotograf. Także muzykalnie z tego korzystam i wydaje mi się, że ta technologia jest, no, otworzyła w ogóle przestrzeń dawniej dla fotografa zupełnie niedostępną. Ja się nie zastanawiam już w ogóle, czy mam wystarczająco dużo światła, żeby naświetlić tą przysłowiową matrycę, czy tego światła jest za mało. Ten problem przestał istnieć. Mogę błędy, które ewentualnie przy kompozycji zrobiłem, mogę natychmiast skorygować i poprawić, więc jest dużo rzeczy pozytywnych. Jedyne, co wydaje mi się być niebezpieczne, to to, że popularność fotografii doprowadza do tego, że zwykły ogląd i wygląd rzeczy przestaje ludzi fascynować, więc poszukują jakby rozwiązań w tych wszystkich sztuczkach technologicznych, w tym Photoshopie i w zmienianiu rzeczywistości. Dla mnie świat jest ciągle na tyle fascynujący, że wydaje mi się, że najpierw trzeba dobrze ten świat opisać, żeby później dopiero go móc zmieniać, a nie odwrotnie. Ale być może jest to tylko mój prywatny problem, więc muszę z jakimś lekarzem porozmawiać chyba o tym, a raczej może publicznie o tym problemie nie opowiadać. W każdym razie jestem zachwycony tym, że mam do dyspozycji taki malusieńki aparat, który ma wspaniały obiektyw, centralną migawkę i czułości po prostu niewyobrażalnie wielkie, także ja mogę fotografować nocne kluby przy świecach, jakieś bardzo intymne momenty. Teraz mi się urodziła wnuczka, więc w ciemnym szpitalu, praktycznie rzecz biorąc, w ogóle bez jakiegokolwiek oświetlenia, byłem w stanie zrobić zdjęcia malusieńkiego człowieka dosłownie 3 sekundy po tym, jak przyszedł na świat. I to dzięki właśnie tej technologii. Także polecam, ale też zwracam uwagę, żeby technologią się nie zajmować, raczej myśleć o obrazie i jak ten sprzęt można wykorzystać, żeby zaoferować nie coś innego, bo przecież fotograf nie może czerpać z niczego poza światem realnym. Nie dysponujemy niczym innym, prawda? Ale żeby innymi słowy mówiąc, nie to nas podnieca, co my pokazujemy, ile jak inaczej jesteśmy w stanie to pokazać. I o tym powinniśmy głównie myśleć, a nie o ilości pikseli na matrycy. Przy okazji Sony wyprodukowało matrycę o wielkości 42 milionów, co kończy moją kwerendę w poszukiwaniu sprzętu. Ja już po prostu nie chcę mieć nic, co ma więcej tych milionów pikseli niż te 42.
Migawka. Przed chwilą w migawce słyszeliście rozmowę z Tomaszem Tomaszewskim. No tym razem nie ja ją nagrałem, tak jak wspomniałem, skorzystałem z uprzejmości Ryszarda Filipowicza, dyrektor kreatywnej agencji Oskar Wegner, gość migawki co jakiś czas, był na targach w Łodzi i zarejestrował tę rozmowę. Ja ją troszkę podedytowałem, jak to się mówi. Ryszardowi jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc, bo do Łodzi nie udało się pojechać. Umawialiśmy się także na krótką rozmowę na temat tego, jak na targach było, no ale nie zgrały nam się terminy, także słyszeliście przed chwilą jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów. No nie chciałbym użyć słowa ikonę, bo to może trochę za mocno, i on sam być może wcale nie byłby zadowolony nazywaniem go w taki sposób, ale rzeczywiście, jak mówi się Tomasz Tomaszewski, to myślę, że nawet osoby, które się fotografią nie interesują, kojarzą, o kogo chodzi. A teraz kompletnie zmieniamy klimat i zmieniamy temat w migawce. No ktoś się teraz pewnie zdziwi, no bo przed chwilą Tomasz Tomaszewski, czyli no mistrz lustrzanki, że tak powiem, reportażu i bardzo poważna fotografia, a teraz uwaga, no zaskoczę was wszystkich, bo bo zawsze w migawce mówimy, że porządny aparat, no to musi być, prawda, duża, lustrzana, prawda, z odpowiednim obiektywem, a najlepiej całym zestawem, jaki nosimy w ciężkiej fotograficznej torbie. W ostatnich latach doszły także aparaty bezlusterkowe, te kompakty z wymienną optyką, które również no, zdecydowanie poszły do przodu i wielu zawodowców już w tej chwili ich używa, na przykład do fotografii ulicznej, bo to się bardzo dobrze sprawdza. Mały aparacik, nie taki inwazyjny, że tak powiem, jak wielka lustrzana, nie daj Boże jeszcze z teleobiektywem, chociaż nie, no teleobiektywów do streetu to tak średnio, no nim nawet jak 50 założysz, to i tak jest duży aparat, a bezlusterkowiec jest niewątpliwie mniejszy, natomiast no nie da się ukryć, że umówmy się, ale smartfony, no tak. Nawet jak wchodziliście na profil migawka, zapraszam, na Facebooku można znaleźć, kiedy zapowiadałem plener, byłem w siekierkach, no to nie miałem ze sobą lustrzanki, z różnych względów, nie wziąłem jej do pracy, tak się jakoś złożyło, no miałem smartfona, no to pstryknąłem 4 foty, tak poglądowo oczywiście, nie są to jakieś wybitne zdjęcia.
Wszyscy poznali.
Odezwał się mój gość. Witam bardzo serdecznie. To tak być może wiecie, że ja w Radiu Szczecin prowadzę nie tylko migawkę, ale prowadzę także magazyn o grach komputerowych Giermasz i w tym Giermaszu pojawia się jako nasz ekspert od nowych technologii, nie od gier, ale od nowych technologii pojawia się Radek Lis. I Radek Lis, ponieważ nieraz w Giermaszu właśnie mówiliśmy o tym, co się dzieje na rynku smartfonów i to jest taki standardowy punkt programu, jaki jest aparat, prawda? Mhm. W danym prezentuje producent kolejny model z mojego smartfona, zazwyczaj mówimy o tych takich topowych produkcjach, tych flagowych konstrukcjach, najlepszych w portfolio firmy. No i tam zawsze jest właśnie obowiązkowy temat pod tytułem jaki aparat. No więc może i warto by porozmawiać. Zastanawiam się oczywiście nad tym, czy kupuje się smartfona pod kątem tylko i wyłącznie aparatu, ale skoro jest ta audycja dla maniaków fotografii, no to może, skoro jesteście maniakami fotografii, to może wybierając nowy smartfon też bierzecie to mocno pod uwagę, bo to jednak jest też takie stare fotograficzne powiedzenie, że najlepszy aparat to jest taki, jaki masz w danym momencie przy sobie.
Żeby zrobić zdjęcie,
no bo jak nie masz aparatu, no to wiesz, no.
O dziwo powiem ci, Andrzej, że klienci, którzy zastanawiają się nad wyborem telefonu, bo są oczywiście tacy, którzy przewertują 1000 stron internetowych, rankingów, przejrzą do
benchmarków,
do ostatniej śrubki, tam zajrzą, żeby się sobie coś wybrać. Ale zazwyczaj to jest tak, że klienci, którzy przychodzą zakupić sobie telefon, to patrzą,
czy ładny,
czy duży wyświetlacz, czy ładny i jaki ma aparat.
Tylko widzisz, z tymi aparatami to ja przynajmniej pamiętam taką sytuację, że generalnie w dobrych warunkach oświetleniowych, to tak jak z kompaktami kiedyś, bo to tak można odnieść, bo rynek kompaktów, aparatów kompaktowych trochę smartfony zabiły, o tym też wiemy.
A wręcz go zjadły.
I prawda jest, zawsze była taka, że w dobrych warunkach oświetleniowych, nie wiem jak w świetle dziennym i tak dalej, to każdym praktycznie aparatem da się zrobić dobre zdjęcie, no ale schody zaczynają się oczywiście w sytuacjach, kiedy trzeba podbić ISO, czyli czułość matrycy, kiedy jest mało światła, a że te matryce w kompaktach czy w smartfonach są małe, no to to nie poprawia sytuacji, bo to taka prosta prawda, że im większa matryca fizycznie, im większy ten prostokącik, tym lepiej.
No jeszcze prędkość robienia tych zdjęć ma znaczenie,
tak.
Bo to są zazwyczaj takie zdjęcia w biegu robione tymi smartfonami, także ile razy zrobiłeś zdjęcie smartfonem, patrzysz na ekran, no nic nie wyszło rozmazane.
No ale wiesz, to ja się zatrzymałem na tam jakimś momencie, a jednak ten świat technologiczny biegnie do przodu. No i co tam, panie, w smartfonowej fotografice?
No oczywiście trzeba zbudzić ten mit, no tutaj szacowne grono, które słucha tej audycji, na pewno zdaje sobie z tego sprawę, ale ilość megapikseli nie świadczy o jakości.
Stanowczo nie, zwłaszcza na małej matrycy, to lepiej mieć 6 megapikseli, a nie na przykład 20 megapikseli.
Dokładnie. Także no jak tak spojrzymy na te wszystkie nowe modele, które wychodzą, była taka tendencja, że dokładano tych megapikseli, dokładano, a ostatnio odejmują. I to nie tylko w aparatach takich zwykłych, bo wychodzą nowe modele nawet takich profesjonalnych sprzętów, które mają mniejszą ilość
pikseli. Zwłaszcza mówimy o tych profesjonalnych lustrzankach reporterskich, bo te takie nazwijmy studyjne, no to tu się dokłada tych pikseli, są teraz konstrukcje na rynku, że mają im po 50 megapikseli, ale zwróćmy uwagę, że reporterskie aparaty to jest 18, no bo to jednak mniej pikseli, to mniej szumi. No
łatwiej to ogarnąć, o może tak.
No po prostu, no tak to działa.
No aczkolwiek marketing do tej pory się takimi kryteriami posługiwał, no i wszyscy wreszcie poszli po rozum do głowy, że megapiksele zdjęć nie robią tak do końca i inne rzeczy również są ważne, szczególnie te sposoby na pomiary ostrości, których też tam kilka wreszcie...
Jest detekcja fazy.
Tak, wtłoczono to w smartfony, bo do tej pory, mówmy się, no... Każdy producent traktował jakiś czas temu, no aparat, no ma robić zdjęcie, no w końcu to jest tylko telefon, to te zdjęcie nie musi być aż takie. No ale te media społecznościowe, wszystkie, które bazują na tych selfikach, na tych zdjęciach, które robią sobie wszyscy w różnych dziwnych sytuacjach.
Smartfonami.
Smartfonami, bo zazwyczaj nie noszą ze sobą potężnego aparatu, nie wiem, na jakiś koncert czy gdzieś tam. No te zdjęcia w różnych miejscach są robione. No, no i ludzie zaczynają wymagać.
Wiesz,
tak?
To też jest wygoda po prostu, no bo masz smartfona, strykasz zdjęcie, od razu masz aplikację, nie wiem, społecznościową, cyk, zdjęcie już jest.
Jesteś na sieci.
A jak masz zdjęcie z lustrzanki, oczywiście te nowe lustrzanki już się łączą po Wi-Fi i tak dalej, ale jednak trzeba zdjęcie przynieść do domu, obrobić, zmniejszyć, wrzucić. No a tutaj mamy cyk i jest.
Tak, no właśnie smartfon tutaj, smartfony generalnie tutaj bardzo otworzyły tą drogę takiego szybkiego, jakby prawie że reporterskiego posługiwania się aparatem, bo wszystko, co sfotografujesz, możesz od razu na miejscu w tym urządzeniu zedytować, tak? I wysłać w takim formacie, czy to do mediów społecznościowych, czy do swoich znajomych, żeby to ani za wielkie nie było, ale żeby miały też jakby jakość w miarę odpowiednią. No i kombinują ci producenci, kombinują. Co nowy smartfon wychodzi, to część ta fotograficzna jest naprawdę bardzo, bardzo teraz ważna. Wszystkie firmy się chwalą współpracami z różnymi znanymi producentami.
Ostatnio... LG zdaje się z Leiką, tak? Leiką?
Nie, Huawei.
Huawei, przepraszam.
Huawei,
tak.
Tak, wszedł w ten... Ostatnio taka była rozmowa, czy to na pewno, aby Leica robi te aparaty? A okazuje się, że... Pomysł jest Leica, konstrukcja jest Leica, Leica,
Leica, bo to z niemieckiego, Leica.
Nadzoruje linię produkcyjną, a aparat jest robiony jednak w jakiejś małej chińskiej
rączce. No.
Rączce,
wiadomo,
także...
no ale wiecie, jak chcecie mieć oryginalną Leicę robioną gdzieś tam w Niemczech, że tak powiem, bo to są rzemieślniczo robione,
tak,
to
tak.
Ręcznie robione.
No nie wyobrażam
obiektywy.
Sobie, żeby ktoś ręcznie robił tam do 100 tysięcy smartfonów.
No, wiesz,
no nie da się.
Słyszałem, że na Noctiluxa, czyli tam na 50 ze światłem 0,90 coś, to się czeka chyba rok, czy jakoś tak. I kosztuje to po prostu tyle, że można zwariować, no ale nie, rozmawiam o smartfonach.
No i słuchaj, w tych smartfonach generalnie teraz jest taka tendencja, że na przykład taki flagowiec jak iPhone. Poprzedni model miał 10 megapikseli. Nowy model wyszedł, ma 12 megapikseli.
6S rozmawiamy, tak?
6S, dokładnie. To jest różnica między 6 a 6S właśnie w tym aparacie. I słuchaj, jak się okazało, że no niby zdjęcia są generalnie lepsze, ale w złych warunkach oświetleniowych są gorsze.
Od tej szóstki.
Od tej,
no to oczywista oczywistość. Mniej megapikseli lepiej.
Exactly. No i przydałoby się tam zwiększyć matrycę. No i są producenci, którzy kombinują. Albo zwiększają matrycę, albo zmniejszają piksele, albo zwiększają piksele. W różnych przypadkach daje to różny efekt. Sony stwierdziło, że doda pikseli i je jeszcze zmniejszy, żeby tam te interferencje między tymi pikselami nie zachodziły, że to da dobry efekt. Daje to dobry efekt. No już Samsung S7, który nowy wyszedł, flagowy, Galaxy S7, zwiększył piksele na tej samej matrycy i też daje to dobry efekt. W sumie trzeba by wziąć chyba wszystkie aparaty, smartfony, które są teraz na rynku, zrobić porównanie takie naprawdę w tych samych warunkach oświetleniowych, żeby stwierdzić de facto, który jest tak spektakularnie lepszy, bo w tych flagowcach najwyższych jakość jest naprawdę już porównywalna. Raczej różnica zaczyna się objawiać w takich rzeczach, na ile dany producent umożliwił ręczną manipulację w parametrach zdjęcia. Bo umówmy się, że smartfonami wykonują najczęściej zdjęcia ci, którzy nie mają zielonego pojęcia o fotografii. Chodzi o to, żeby tylko tam kadr złapać i klepnąć, i czy tam światło, HDR, a co to jest, nie wiedzą.
No, HDR się musi sam zrobić po prostu.
Tak, wszystko musi się samo zrobić. Natomiast są tacy, którzy bardzo lubią sobie ręcznie tam coś pogrzebać, no bo potrafią tych rzeczy używać i potrafią jakieś ciekawe efekty plastyczne
no
w tych zdjęciach osiągnąć.
Nie mówimy też tutaj tylko o filtrach jakichś, które są jakieś zamontowane,
nie,
tak?
No to są, dla mnie to jest beznadziejna zabawa tymi filtrami, natomiast chodzi o jakieś ręczne ustawianie czasów ekspozycji, ręczne ustawianie ISO, można w niektórych smartfonach nawet takimi rzeczami się bawić. Na przykład wyszedł taki LG V10, to jest taki smartfon, który generalnie nikt nie mówi, a jest to chyba jeden z najlepszych też smartfonów, które robią zdjęcie nie dlatego, że ma najlepszy obiektyw i najlepszą matrycę, ale ma możliwość największej ingerencji w to, co smartfon z tym zdjęciem w tych swoich trybach automatycznych czy półautomatycznych z tym zdjęciem wyprawia. Dodatkowo przy nagrywaniu też wideo, bo nie zapomnijmy o tym, że wszystkie te aparaty są w dwóch celach używane, i zdjęcia, i wideo. W trybie wideo tam możemy nawet regulować bitrate, czyli jakby ilość danych przesyłanych, ilość klatek możemy regulować i to tylko V10 umożliwia.
LG.
Tak dogłębnie. Mimo, że no, jak rankingi oglądam różnych tych smartfonów, gdzie są te różne wszystkie funkcje porównywane, a ten ma to, a ten ma tamto, to wychodzi, że te V10 wcale nie jest najlepszym smartfonem, jeśli chodzi o jakość zdjęć. Tutaj no, chyba króluje w tej chwili Galaxy S7 razem z tymi nowymi aparatami od Sony, które mają to pomniejszone piksele, czyli ta seria X, cała Xperia, co wyszła teraz, tylko wyszedł ten model Xperia X ze względu na tą nową matrycę, którą Sony zrobiło. Też ciekawostką jest to, że Sony jest producentem większości matryc dla smartfonów, bo to też się o tym niewiele mówi, ale...
I do aparatów też, zdaje się, do lustrzanek.
Tak, tak. Oni mają swoją tam linię produkcyjną, która bardzo fajnie sobie radzi, inżynierów, którzy wypuszczają coraz tam nowe modele, no i bardzo duże pieniądze Sony zarabia oprócz swoich konsol właśnie na sprzedawaniu po prostu matryc do różnego rodzaju aparatów i smartfonów.
A słuchaj, bo taki smartfon, o którym się mówi ostatnio mniej z racji mało popularnego, musimy to otwarcie powiedzieć, mało popularnego w tym światku systemu operacyjnego, czyli mówimy tutaj o Windowsie, mówimy tutaj o Lumiach, tak. To już nie jest Nokia, to jest po prostu Lumia, chociaż też pytanie, jaka będzie przyszłość tych aparatów, czy co z Microsoft z nimi zrobi, bo od kilku lat udział w rynku systemów operacyjnych rządzi Android, później jest Apple, czyli iOS, długo, długo, długo nic i jest gdzieś tam na szarym końcu Microsoft ze swoim Windows Phone'em, no ale Lumie były chwalone zawsze za aparaty fotograficzne.
No, w czasach, kiedy robił to wszystko Zeiss, bo to był ten okres, teraz te aparaty różnie. Czasami jest to Zeiss, czasami nie. Natomiast do rankingów tych najlepszych aparatów w smartfonach trafia ostatnio Lumia 950. Ona ma 20 megapikseli i optykę 1.9 ma tam jasność, także całkiem przyzwoicie jak na tego typu urządzenie, ale tu widzisz, też oprócz tego właśnie, że zdjęcia są fajne czy niefajne, wchodzi w rachubę to, że no można RAWy zapisywać tym smartfonem, można nagrywać filmy Ultra HD w 30 klatkach albo Full HD w 60, także widzisz, to trudno ocenić aparat w smartfonie tylko pod kątem właśnie takim optycznym, ale też trzeba się zająć wszystkimi funkcjami i elektroniką, które w tym smartfonie są te funkcje albo ich nie ma.
No ale prawda też jest taka, że nie ma czegoś takiego jak zoom optyczny, tak? Tylko jest ten zoom cyfrowy. Efekt jest tego taki, że ja jeżeli używam w ogóle aparatu w smartfonie, to używam na najszerszym kadrze,
no tak, no
bez zoom, żadnego zooma i tyle.
Mówmy się, że zoom cyfrowy to jest oszustwo, bo w smartfonach zbliżanie to jest po prostu jakby...
Podkadrowanie fragmentu.
Dokładnie i potem
jego powiększanie.
I czyszczenie tych wszystkich błędów, które zazwyczaj się przy takim powiększaniu pojawiają jakimiś sztucznymi algorytmami, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, bardzo często jest tak, że jak robisz takie zoom na smartfonie, czyli tymi palcami rozszerzasz sobie ten kadr, to te ujęcie takie się widać, że to jest fragment.
Bardziej ziarniste
tak,
się robi.
Potem cykniesz i okazuje się, jednak nie jest tak źle. No i właśnie tutaj zadziałały te wszystkie dopalacze, które zazwyczaj producenci w tych smartfonach instalują w oprogramowaniu.
Ale słuchaj, bo my tak trochę na okrągło, czy możemy konkretnie polecić jakieś konkretne smartfony, nie patrząc w tym momencie na ich cenę oczywiście, bo to jest osobny temat, flagowe, bo rozmawiamy o flagowcach, tak? Nie mówimy o całej, bo przecież Samsung ma flagową S7 i całą gamę aparatów smartfonów niżej, tak? Mhm. No więc jeżeli chodzi o te smartfony flagowe, to są jakieś takie wyróżniające się w tej chwili na rynku aparaty?
Praktycznie każdy z flagowców ma dobry aparat w tej chwili. I znaczy tak wszyscy mówią o tym
Galaxy. Dobry jak na smartfon.
Dobry jak na smartfon, oczywiście. No nie możemy tutaj. Cały czas jeszcze nie możemy mówić, że to zastępuje aparat taki zwykły lustrzankowy, no bo to jednak może, jest jeszcze daleko.
Patrz, nie? Punkt pierwszy. Fizyczna wielkość matrycy. No jak macie pełną klatkę, dużą matrycę, no to do takiego tam...
Wielkość obiektywu ma też znaczenie. Aczkolwiek Apple ostatnio opatentował zoom optyczny dla smartfonów. To jest też ciekawostka. Aczkolwiek rozwiązanie ja takie widziałem bodajże, znaczy podobne rozwiązanie, chyba bodajże to były aparaty Olympusa, takie kompaktowe, małe, gdzie nie było wysuwanego obiektywu, bo był po prostu obiektyw, zwierciadło, które pod kątem 90 stopni odbijało obraz w dół i cały ten mechanizm odpowiedzialny za zoom w pionie pracował wewnątrz aparatu w środku.
Rozumiem.
I to rozwiązanie Apple'a jest bardzo podobne z tego, co oglądałem, te rysunki, które są w tym patencie. Także no może pojawi się jakiś wreszcie aparat w smartfonie z zoomem optycznym, to a propos tego, co mówiłeś. Natomiast jeśli chodzi o najlepsze, no z tego, co ja widziałem, bo miałem okazję wypróbować tych kilka flagowców, no to tak, G5 jeszcze LG nie miałem, co prawda, w rękach, ale oglądałem zdjęcia na internecie.
Ale LG jest chwalony też za aparat.
Tak, bardzo dobry aparat, tam będzie można sobie do tego smartfonu takiego gripa też podłączyć, który będzie ułatwiał robienie zdjęć, bo w LG G5 jest ten taki moduł, takie gniazdo jest od dołu, które umożliwia zakładanie różnego rodzaju modułów, czy to do muzyki, czy do jakichś tam dodatkowych funkcji robionych przez innych producentów. Na przykład do muzyki taki dodatek robi...
Głośniczki możesz sobie
dołączyć. Bang & Olufsen, tak? No to jest poważna firma, tak? No i tam będzie taki grip do aparatu, żeby się lepiej ten smartfon trzymało, że tam będzie wyzwalacz, zoomik, takie tam rzeczy oczywiście. No i, ale przede wszystkim jest tam laserowy pomiar ostrości. No i te zdjęcia w G5 bardzo fajnie wychodzą. G5 umożliwia też składanie panoram ze zdjęć o wysokiej rozdzielczości, bodajże do 100 megapikseli jakichś takich.
Panoramy to też jest już popularna funkcja smartfona, że po prostu włączacie panoramę, przejeżdżacie po szerokości, że tak powiem, i to się samo składa to
tutaj,
w aparacie.
To tutaj te panoramy szczególnie dobrze wypadają w G5. S7.
Samsung.
Tam jest ten fazowy pomiar ostrości. Bardzo szybko to działa. To jest jego atut i ci, którzy się bawili w różnych warunkach oświetleniowych tym telefonem, twierdzą, że chyba jest najlepszy, jeśli chodzi o robienie zdjęć w trudnych warunkach.
A to ważne.
Jeśli chodzi o Galaxy S7, zdjęcia są aż przesadzenie podobno ostre, także no ciekawe.
Tam też pewnie jakieś dopalacze programowe działają.
No to wiadomo. No coś musieli lepszego zrobić, tak. W porównaniu do poprzedniego modelu, no i też spadła rozdzielczość bodajże, bo chyba w szóstce było 16 megapikseli, a tutaj zeszli też do 13. I 13 to się staje teraz taką, jeśli chodzi o ten aparat tylni, czyli ten taki właściwy, główny, to staje się powoli standardem.
No tak, bo jest jeszcze przedni aparat do selfików.
No
tak.
Właśnie, i tu jest też różnych parę rozwiązań, bo z tyłu na przykład jest taki bodajże Honor ileś tam i on ma 8 z tyłu i 8 z przodu na przykład.
Albo, megapikseli.
Tak, albo jest też takich Huawei, który ma aparat na takim kawałku plastiku i se wywijasz ten aparat albo do tyłu, albo do przodu. Nie? To też są takie rozwiązania, także jest tego mnóstwo. No i te zdjęcia, które mi się bardzo podobały, to były też zdjęcia, nie miałem co prawda możliwości jeszcze obejrzenia Xperii, z tych nowych, które wyszły z tymi
czyli
nowymi
Sony,
ale miałem już w rękach Xperię Z5, czy to wersja premium, czy to wersja ta standardowa, to tam aparat jest taki sam. No i powiem ci, że fajne te zdjęcia wychodzą, jednak Sony...
Przy czym, słuchajcie, bo my tak możemy rozmawiać, pewnie. Myślę, że czas zmierzać do brzegu, jak to się mówi. Generalnie moje doświadczenia ze smartfonowymi zdjęciami jest takie, że jednak jak się to ogląda na dużym ekranie, dużego monitora, jeszcze nie daj Boże graficznego, jak zrobisz sobie duże przybliżenie jakiegoś fragmentu zdjęcia, to jednak widać, że lustrzanka porządna, to w ogóle nie ma rozmowy.
Myślę, że to, co jest teraz w smartfonach, to jest taki bardzo dobry poziom kompaktów, który był osiągany jeszcze niedawno. Także no, jeżeli ktoś się zastanawia, czy kupić sobie aparat kompaktowy, czy kupić sobie po prostu ze smartfona z porządnym aparatem, to wybierze
tego
smartfona.
Kompakt teraz kosztuje kilkaset złotych, a smartfon taki topowy to kosztuje co najmniej 2000 zł, a w takiej cenie to już można rozważać bez lusterkowca na przykład.
Ale dalej jest to jedno urządzenie, tak, nie no musisz niczego ze sobą nosić i jeszcze możesz z tego zadzwonić,
no
tak?
Właśnie.
I na fejsiku też możesz postukać.
No
tak?
O tym miałem powiedzieć.
A
tak.
Widzisz.
Przy czym, jak gdyby reasumując tę rozmowę, bo to Migawka, magazyn o fotografii, zawsze mówiliśmy o tym, że polecamy lustrzanki, przede wszystkim ewentualnie, tak jak mówię, niedawno pojawiła się tam całkiem kusząca perspektywa, czyli bez lusterkowców. Ja oczywiście nie będę was namawiał do tego, żebyście się teraz masowo przesiadali na smartfony, myślę, że, czy nawet tablety, chociaż robienie zdjęć tabletem to tak nawet niefajnie, tak niefajnie nawet wygląda, ale zdarza się, nie mówię. Oczywiście do tego namawiać nie będę i myślę, że jak nas teraz słuchacie, to ani przez sekundę nie wątpiliście, że nie mam takiej intencji, natomiast to myślę, że no też w audycji fotograficznej wypada odnotować jednak to, co się dzieje na rynku i to, co się wydarzyło ze smartfonami i ich tym komponentem fotograficznym, no to no tak, to się wydarzyło, to się dzieje na naszych oczach. I
każdy fotograf narzeka, że to tylko aparat w smartfonie, ale założyli, że każdy z was, fotografów, wykonuje zdjęcia smartfonem.
No tak na szybko, jeżeli idę na przykład nawet w mojej pracy, jeżeli idę na konferencję prasową, to nie biorę z
i patrz, tego. I te zdjęcia już są na tyle dobre, że można je nawet zamieścić na jakiejś stronie. Nie jest
ale no oczywiście w formie miniaturki jakiejś tam pomniejszonej.
Plakatu z tego nie będzie się robić.
Nie, absolutnie. Cały czas rozmawiamy o jakichś tam czysto użytkowych zastosowaniach takich bardzo konkretnych.
I tak? To jest ten argument, który powoduje, że aparaty w smartfonach są tak często używane. Po prostu
poręczność.
Poręczność, tak. Można to, masz to zawsze praktycznie przy sobie, nie?
No i dobrze. I tym optymistycznym akcentem, jeżeli będziecie kupowali nowy smartfon, też w zależności od pojemności portfela, bo to jeżeli w ogóle rozmawiamy o porządnych aparatach w smartfonach, no to te najlepsze są w tych najdroższych konstrukcjach, co do tego nie ma wątpliwości. Więc jeżeli będziecie kupować smartfona, no to można też tam, zanim kupicie, gdzieś zerknąć do internetu. Jest mnóstwo różnych benchmarków, porównywarek.
Mówię, że na pewno zerkają.
No właśnie, dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie za tę migawkę. Oczywiście, kiedy ją słuchacie w tym samym czasie, jeżeli słuchacie jej w niedzielę, no naturalnie w internecie można słuchać w każdym momencie, nie wiem kiedy i czy ze Szczecina, czy może z innych miast. Ostatnio dostałem maila właśnie od osoby, która nas pilnie słucha w zupełnie innym miejscu Polski. Pozdrawiam, fajnie, cieszę się z tego. No więc my byliśmy na plenerze fotograficznym Migawki. Cieszę się, że przyjechaliście, tak awansem mówię i zapraszam do wysyłania zdjęć po plenerze do przyszłego piątku. Proponuję, żebyście to zrobili. Będziemy je omawiać. Wydarzyło się także to, że mieliśmy finał BZWBK Press Photo, czyli takiego znanego konkursu fotograficznego, jednego chyba z najbardziej popularnych. Tak mi się wydaje, że Grand Press Photo i BZWBK to w tej fotografii pracowej chyba w tej chwili najsilniejsze marki w Polsce. Tego tematu też nie przegapiłem. Możecie się spodziewać w którejś z kolejnych migawek rozmowy z laureatką Nagrody Głównej. Już się z nią skontaktowałem. Nawet miało to być teraz, ale no, trochę zachorzała. No, tak bywa, taka pogoda ostatnio zdradliwa jest w naszym kraju i w Szczecinie zwłaszcza. No więc tematów na pewno nie zabraknie. Mówię, przysyłajcie zdjęcia po plenerze. Ja już myślę o kolejnych naszych spotkaniach. Radek Lis, gościnnie ekspert od nowych technologii z innej audycji Radia Szczecin z Giermaszu pojawił się i porozmawiał ze mną w migawce o smartfonach. Dziękuję,
Radku. Dziękuję za uwagę.
No i my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia, Andrzej Kuty, skłaniam się.
Migawka.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.